W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
Wydawało się, że po wyborach trochę odpoczniemy od tej bitwy o głosy i tego całego szumu. Okazuje się, że nam rynek polityczny dostarcza ciągle nowych atrakcji.
To prawda. Dużo rozliczeń powyborczych, a także takiego zwykłego powyborczego szumu i w tle już kolejna kampania wyborcza, czyli tym razem na urząd prezydenta.
Czyli nie dość, że kurz jeszcze nie opadł, to już nowe...
Podnosi się nowy oddziały pył bitewny.
Tak. Nowe oddziały wkraczają na pole bitwy. Zacznijmy od poniedziałku. Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się najprawdopodobniej w kwietniu lub w maju przyszłego roku. Po stronie opozycyjnej może pojawić się kilkoro kandydatów. Wydaje się, że kandydatem Zjednoczonej Prawicy będzie urzędujący prezydent Andrzej Duda. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy, kto może zagrozić Andrzejowi Dudzie w wyborach na prezydenta.
Ale kto w ogóle kandyduje na tego prezydenta? O tego zacznijmy. Przecież pan Duda nie powiedział, że on będzie kandydował.
Apeluję do wszystkich Polek przede wszystkim i Polaków. Czas na zmiany. Wreszcie niech pani będzie na tronie. Ja osobiście będę głosowała na panią Kidawę-Błońską. Serdecznie pozdrawiam Radio Zachód.
Mamy pierwszy raz prezydenta, za którego Polacy się nie wstydzą. Tak? Ja mam przyjaciół za granicą, mam w Stanach Zjednoczonych, swoją rodzinę w Wielkiej Brytanii, wszędzie. Ludzie się nie wstydzą tego człowieka. Tak? To jest patriota. Nie jest po prostu w żaden sposób, że tak powiem, brzydko umoczony w żadne agentury i tak dalej.
Obecne notowania naprawdę nic kompletnie nie znaczą. Ważniejsze, kto jest w stanie wygrać z obecnym prezydentem. Sądzę, że chyba każdy. Najlepszym kandydatem na prezydenta byłaby pani Kidawa-Błońska. Mhm.
Wydaje mi się, że trzeba byłoby przyjąć taki ostrożnościowy pogląd, że nie takie rzeczy w polityce się działy i właściwie możemy powiedzieć, że mimo pozornego, że jakby, popularności i dużych szans pana prezydenta, to jest jednak pół roku ponad i nie wiadomo, co się może stać. Jakiś kataklizm, jakaś gwiazda się nagle może objawić. Możliwe to jest.
Pan jest fatalistą, panie Krzysztofie.
Nie, no pukam w niemalowane.
Aha. No jeśli tak, to w porządku. Natomiast wiele wskazuje na to, że obecnie urzędujący prezydent, czyli Andrzej Duda, będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy. On się wydaje naturalnym kandydatem nie tylko dla wyborców Zjednoczonej Prawicy, bowiem mamy nowe badanie Ibrisu z czwartku dla Rzeczpospolitej i pytano, kto powinien kandydować z PiSu. Tu zaznaczę nie tylko oczywiście członków i sympatyków PiSu, bo badanie było otwarte na próbie 1100 osób. Aż 56,5% ankietowanych wskazało, że powinien kandydować Andrzej Duda. Natomiast 28,7% badanych uważało, że PO powinno postawić na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ale na przykład wśród wyborców Platformy...
Głosy są podzielone. Pewnie.
Głosy są podzielone. Jest remis. 36% uważa członków Platformy Obywatelskiej i wyborców, czyli nie tylko członków PO, że 36% daje Kidawie-Błońskiej, ale 36% daje Tuskowi. W tym samym badaniu Ibris zapytano, kto na lewicy powinien kandydować. Więc tam wskazania ogółu badanych są na Zandberga 16,6%. Natomiast wśród sympatyków lewicy okazuje się, że największą popularnością cieszy się Robert Biedroń. Więc w zasadzie trochę wiemy.
Jest zamieszanie.
Tak, ale sporo rzeczy nie wydaje się jasnych. No ma pan rację. Jeszcze mamy trochę czasu i w partiach politycznych te układanki dopiero będą się odbywać, z wyjątkiem Zjednoczonej Prawicy, gdzie ja mogę stwierdzić na 99%,
krzyk na wzgórzu stoi, czeka na sygnał Duda. Odśpiewają jak pod Grunwaldem Bogu Rodzice i ruszą w bój, a przeciwnicy na razie zwierają szyki, szukają sobie sojuszników.
Szukają najlepszych rozwiązań, no a w Platformie Obywatelskiej na to nakładają się rozliczenia, o których pewnie dzisiaj też pomówimy.
Tak, ale wydaje mi się, że tak zostawiając nieco na boku jakby tę bezpośrednią kampanię. Wydaje się, że prezydent Andrzej Duda zyskuje w sondażach popularności. Chyba na początku swojej kadencji nie miał aż tak wielkiej popularności. Natomiast teraz popularnością w zasadzie miażdży całą resztę przeciwników i jest takim niekwestionowanym, chyba, tak myślę, dla większości Polaków reprezentantem Polski na arenie międzynarodowej.
Czy zyskuje? No, on zyskał to prowadzenie już dawno temu. W tej chwili...
Nie słabnie,
tak należałoby powiedzieć. No ale do wyborów mamy jeszcze trochę czasu. Opozycja może przecież wystawić do drugiej tury, jeśli do niej dojdzie, jednego kandydata. No i wtedy...
Wtedy antypis będzie się realizował jakąś...
uzyska silną reprezentację.
Jakąś quasi-demokratyczną metodą.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy zatem do wtorku, czyli do rozliczeń w Platformie Obywatelskiej. Mimo oficjalnego chwalenia się sukcesem, podnoszą się wewnątrz tego ugrupowania głosy mówiące o konieczności zmiany przewodniczącego. Czy to pomoże Platformie? Kto mógłby zastąpić Grzegorza Schetynę? Jaki scenariusz rysuje się przed największą partią opozycyjną? Posłuchajmy słuchaczy, co oni o tym sądzą.
Schetyna. Chciałbym, żeby prowadził Platformę dalej do następnej porażki.
Tak jak nieunikniony los był Titanica, tak samo nieunikniony los jest Platformy. Tonie Platforma. I Schetyna i inni przywódcy tego nie widzą. Ale prędzej czy później tonie, bo już trafili na górę lodową.
To jeżeli ktoś ma na sercu dobro PO, ja go nie mam, od razu mówię, to powinien jak najszybciej pan Schetyna odejść. Co do pani Muchy, no to nawet śpiewać porządnie nie umie i fałszuje. A pan Budka, no cieszyłbym się bardzo, byłby to następny człowiek, który jeszcze bardziej będzie zatapiał Platformę Obywatelską.
Postawiając nieco na boku te wewnętrzne przepychanki, bo wydaje mi się, że według mnie, tu pójdę trochę ostro, że Platforma przypomina grupę przestępczą rozliczającą szefa po nieudanym skoku na kasy. To jest ugrupowanie, które objawia się rozmaitymi antypolskimi, antydemokratycznymi rytuałami. Z jednej strony retoryka, że oni dla dobra Polski to robią, natomiast już pojechał pan Grzegorz Schetyna skarżyć się na taką rzecz jasna, oczywistą i prostą rzecz, o czym będziemy mówili, czyli o przynależną każdemu wyborcy prawie do kontestowania wyniku wyborów i poszukiwania, dlaczego w jakimś okręgu jest nadreprezentacja, czy większa liczba niż to wynika ze statystyki głosów nieważnych, prawda?
Wycieczki do Brukseli i Strasburga są elementem wewnętrznej kampanii wyborczej Grzegorza Schetyny. On próbuje pokazać, że jest właściwie jedynym politykiem, który ma międzynarodowe umocowania, no co jest nieco groteskowe, no śmieszne, bo tak samo może pojechać pani Małgorzata Kidawa-Błońska i też zostanie wysłuchana. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Gazeta Wyborcza, tak oddana Platformie Obywatelskiej, przystąpiła do generalnego ataku na Grzegorza Schetynę i to nie jest wypadek.
I kogo lansują, bo ja nie czytam.
Przy pracy w poniedziałek. W poniedziałek otóż ukazał się taki tytuł z Wyborczej. W oparach cygar i wina, jak PO położyła kampanię wyborczą. Temu towarzyszy komentarz. Na pierwszej stronie pojawiło się pytanie i teraz zacytuję. Po dubeltowym zwycięstwie PiS w 2015 roku Platforma miała 4 szanse na wygraną. 3 już przespała. Dlaczego ma jej się udać teraz, skoro za wszystkie porażki odpowiada ta sama ekipa? Więc no Adam Michnik uznał, że należy się pozbyć Grzegorza Schetyny i dzisiaj, a w czwartkowej Wyborczej mamy oto taki tytuł: Powrót Waldego Dzikowskiego. I to jest odpowiedź na pana pytanie, gdzie mogą być pretendenci. Natomiast tak zwany lead z Wyborczej głosi, że w Platformie Obywatelskiej rośnie bunt przeciwko Grzegorzowi Schetynie. a także jego poplecznikom, w tym Rafałowi Grupińskiemu. Czyli te rozliczenia wyborcze wchodzą w zdecydowanie ostrą fazę. Schetyna napisał list do działaczy, w którym prosi, żeby nie oceniać krytycznie jego wyborczego wyniku. Natomiast Wyborcza to tak komentuje. I to jest ciekawe, panie Krzysztofie, jeszcze tylko jedno zdanie. Ale fakty są takie, że PiS jest w stanie samodzielnie utworzyć rząd.
No proszę. Ja mam będę się trzymał swojej poetyki, czyli poetyki, która się objawiła na tych taśmach nagranych przez kumpli pana Neumana w Tczewie, czyli tej takiej szemranej, dintoirowej. Ja myślę, że gdzieś tam Grzegorz Schetyna trzyma taki partyjny majcher na ewentualne młode wilki i poobcina im ogonki, poobcina im uszki. W razie czego będzie tak jak w Holandii, struny głosowej poprzecina i nie będą mogli szczekać za głośno. Będą karnie stali w szeregu, przyglądając się strukturom lokalnym, czyli naszym lubuskim, to one czekają na rozwój wydarzeń i tutaj nie ma cienia buntu.
Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, im dłużej będą trwały rozliczenia w Platformie, tym lepiej dla obozu rządzącego. A nawet zaryzykowałbym taką tezę, że pozostanie Grzegorza Schetyny u władzy w Platformie będzie dalej pogłębiało proces politycznej degrengolady tej partii.
Parcie Grzegorza zniszczyć Schetyny jest tak silne, że mam wrażenie, że jakiś kataklizm musi tam się wydarzyć, żeby on odszedł wreszcie do lamusa. Aczkolwiek kasus Leszka Millera pokazuje, że w polityce polskiej nie ma czegoś takiego jak lamus. To znaczy skrypty się wyciąga kogoś i jest ciągle żywy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Ustawa została uchwalona 11 września. W otwartym mikrofonie pytamy, czy jej zakres nie wchodzi zbyt daleko w sferę życia prywatnego polityków i jak państwo oceniacie ideę zawetowanej ustawy. Przy okazji pytamy, jak oceniamy funkcjonowanie tych oświadczeń na szczeblu samorządowym i czy jawność obowiązuje w tym zakresie. Posłuchajmy.
Decydując się na udział w publicznej polityce, decydujemy się na wiele rzeczy, które zwykły obywatel mógłby sobie zastrzec. Majątek to jest bardzo ważna rzecz, żeby polityka nie była dorabianiem się, a tym bardziej jakimś oszustem.
Czym za ujawnianiem, dlatego żeby politycy pokazali przepływy swoich majątków.
Wydaje mi się, że dobrze by było zrobić tak zwany stan początkowy. Z jakim majątkiem polityk wchodzi do gry, do polityki, a co później uzyskuje w trakcie i jak kończy.
Na najważniejsze stanowiska, gdzie trzeba składać oświadczenia, byliby wybierani ludzie etyczni, moralni, uczciwi, porządni, nie trzeba było żadnych oświadczeń, dlatego że oni mieliby to w sobie, tą uczciwość i gwarantowaliby, że nie będą żadnych przekrętów ani oszustw robić.
Chciałbym na przykład, żeby weszła tak samo taka ustawa, że jeżeli ktoś wykonuje wysokie stanowisko, to ani małżonka, ani dzieci nie powinni zasiadać w żadnych radach nadzorczych i nie powinni tak samo pracować w urzędach państwowych.
Ja tutaj będę obrońcą pewnej takiej zasady, że mam takie wrażenie, że ta ustawa, w której polityk ma się spowiadać z majątku swoich bliskich, jest elementem jakiegoś łamania, podstawowego łamania konstytucji i wkraczania w odpowiedzialność zbiorową. To znaczy, że rodzina zbiorowa odpowiada. To jest jedno. Z drugiej strony publiczna dyskusja w Gazecie Wyborczej albo w jakimś Soku z Buraka, czy jeszcze w jakimś innym podłym dziennikarstwie na temat pieniędzy, ile mają politycy, no to jest taki element skłócania społeczeństwa i tworzenia kolejnej jatki medialnej po to, żeby, nie wiem, jeszcze bardziej nas, że tak powiem, skłócać wewnętrznie. Ja uważam, że służby powinny mieć prawo oczywiście do nadzoru, ale do tego chyba jest Urząd Skarbowy i to wystarcza, prawda? I wystarczy to tylko sumować i specjalna służby powinny te majątki nadzorować, ale żeby one były publiczne i dyskutowalne, to jest moim zdaniem oburzające. I słusznie pan prezydent skierował to. Tak jest moje zdanie.
Panie Krzysztofie, jak pięknie pan tutaj zapałał oburzeniem.
Tak, tak sobie pozwoliłem.
Tak, to ja w drugą stronę w takim razie pociągnę. Otóż wie pan, te narzędzia, którymi dysponują urzędy skarbowe, czy no, właściwie wywiad skarbowy, o którym którym niewiele się mówi, może to i lepiej, a może gorzej, są później trudne, czy czasem bywają trudne do przełożenia na twarde dowody procesowe, tak? Bo jeżeli wywiad uzyskuje dane z podsłuchu, zakładam, że z legalnego, no to wykorzystanie tych materiałów przed sądem budzi jakieś wątpliwości. Natomiast jawna deklaracja polityka jest czymś innym, ponieważ on, idąc do polityki, wie, że będzie taką deklarację musiał złożyć, jeżeli zostanie wybrany. No, posłowie składają, radni składają, więc dlaczego nie mieliby składać sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego?
Tak, ja mówię tylko o tym, że to ma być publiczne.
Dlaczego nie mieliby składać tacy ludzie, no, Marian Banaś był prześwietlony, tak, przez służby.
No, kiepsko,
i zobaczmy, co z tego
wyszło. Ale to świadczy o służbach.
Gdyby natomiast Marian Banaś złożył, i nie tylko on, złożył takie jawne oświadczenie, a prezes NIK-u będzie musiał składać, bo jest w grupie tych urzędników, to ja myślę, że to jest dobrze. Ja jestem zwolennikiem jawności majątków. Jeden z naszych słuchaczy zwrócił uwagę na to, że bardzo ważna jest wiedza na temat przepływu majątków od polityka do jego rodziny. I myślę, że tu jest klucz prawdy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwartek rozmawialiśmy z naszymi słuchaczami o protestach wyborczych związanych z wyborami do Senatu. Pytaliśmy naszych słuchaczy, co oni o tych protestach sądzą, czy są demokratyczne, czy nie są demokratyczne, jak oni to oceniają.
Zaraz po zakończeniu I wojny światowej było mniej głosów nieważnych niż w tak zwanej wolnej Polsce. Wtedy był liczny analfabetyzm. Polska nie była krajem jednorodnym narodowo. Dla mnie to po prostu jest w tej chwili niepojęte, jak to jest możliwe, że tyle głosów nieważnych w każdych wyborach mamy.
W komisji jest najmniej 9 osób. Każda osoba przegląda kartki. To nie jest tak, że ja sobie wezmę długopis, bo my nie możemy mieć, jak liczymy głosy i sprawdzamy kartki, ważne, nieważne.
Tak.
Jakikolwiek długopis, czy cokolwiek do pisania, jak liczymy. I to nie jest tak, jak słuchacze niektórzy opowiadają, bo ja się czuję w tej chwili obrażona z tego ostatniego słuchacza, co przede mną dzwonił.
A pamiętamy wybory, gdzie było ponad 20% głosów nieważnych. Czy to jest prawda? Czy Polacy są nacki ciemniacy, żeby tyle błędów robili? To wykazało obecne głosowanie, że niestety tych błędnych głosów jest bardzo mało.
Mi się wydaje, że w demokracji protest wyborczy jest elementem gry i właściwie każdy obywatel, jeżeli ma uzasadnione podejrzenia, powinien kontrolować wynik wyborów. Uważam, że kwestia wyborów powinna być bardziej otwarta dla społeczeństwa. Wyobrażam sobie gdzieś w przyszłości, że czynnik społeczny powinien znacznie bardziej móc kontrolować liczenie głosów, co zresztą się dzieje przez ruch kontroli wyborów. Chyba
tak,
to się
tak,
nazywa.
Tak.
Ruch
tak.
kontroli wyborów. Tak jest społeczna inicjatywa, to jest dobrze. No ale jeżeli coś jest niezgodne z statystyką, to jeżeli ilość głosów nieważnych wynosi w okolicach 1% w skali kraju, a w jakimś miejscu podchodzi pod 3, pod 4 i ktoś udaje, że istnieje społeczeństwo, które krzyżyki w dwóch kratkach wstawia i liczy na to, że to się może udać, to ja myślę, że to jest niezgody z przyzwoitością, wmawianie nam, że to się tak może zdarzyć. Nie, tak się nie może zdarzyć. I w takim przypadku, jeżeli naruszenie jest tej statystyki, to obligo powinien wchodzić protest wyborczy nie jako coś obywatelskiego, tylko jako coś, co wynika ze statystyki, z matematyki, z przyzwoitości demokratycznej.
No tak, ale to najpierw należałoby odpowiednio wcześnie zapisać, tak, żeby stało się normą prawną. To nie może oczywiście działać zaskoczenia, jak rozumiem, nie taka jest pana intencja.
Przeze mnie przemawia pewna inżynierska metoda, że jeśli coś rażąco od normy odbiega, to należy to skontrolować, dlaczego tak się stało.
No, to jest logiczne i tym razem ja się z panem całkowicie zgodzę, a zwłaszcza w tej sprawie. Ponieważ oczywiście, że protest wyborczy, skoro jest zapisany tak w prawie wyborczym jako coś naturalnego, nie powinien wywoływać zdziwienia. Natomiast ponieważ mamy zawsze silny kontekst polityczny i zawsze liczenie głosów ma jakiś kontekst polityczny, tak jest w naszym kraju, tak było w Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież przeliczano głosy nie raz i to w kategoriach całego stanu, jak to się działo na Florydzie. A zatem te protesty powinny moim zdaniem zostać, jak to się mówi, już z ostrożności procesowej uwzględnione, bowiem tutaj nie każdy protest wyborczy może być uwzględniony. No sądy kierowały się taką zasadą, że jeżeli z uzasadnienia skarżącego się wynika, że mogły w istotny sposób wpłynąć, przelicza. Tak. Ale myślę, że sytuację mamy w tej chwili tak delikatną, że jednak byłoby lepiej, żeby to sędziowie dokonali przeliczenia tych głosów, żebyśmy, krótko mówiąc, mieli nie tylko święty spokój, ale tu chodzi o coś więcej niż święty spokój. Chodzi o stabilność procesu demokratycznego.
Ja myślę, że świętego spokoju nie będzie, ponieważ zgodnie z taką pawlakową zasadą, czy kargulową zasadą, jaką Platforma Obywatelska lansuje, sprawiedliwość jest wtedy, kiedy jest po naszej stronie, a jeżeli inni wygrywają tą demokrację, to znaczy, że jest łamana demokracja. Ja postrzegam i będę się tego trzymał, że trzeba zmienić ten paradygmat i nazwać opozycję antydemokratyczną i antypolską na dokładkę.
No tutaj opozycja oczywiście rewanżuje się opowiadaniem, że to Zjednoczona Prawica jest opozycją antydemokratyczną.
No tak, bo Platforma nie wygrywa.
Mamy takie przerzucanie się słabymi argumentami w gruncie rzeczy.
Żegnamy się z Państwem, życząc miłej pogody, grzybobrania, może jeszcze coś tam się uda w lesie znaleźć. Proszę zbierać te grzyby, które da się zjeść, a nie tych, z których może mieć kłopoty. Do usłyszenia. Dziękuję panu. Panie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.